Godzina 8:38, słuchają Państwo Poranka Wnet, a przy naszym telefonie pan Michał Woś, minister do spraw pomocy humanitarnej, od kilku dni minister w Radzie Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor, witam Państwa.
Wiem, że teraz jest pan w drodze na konferencję Warszawskie Targi Humanitarne. No to opowiedzmy na początek o tych sprawach humanitarnych. Jak dzisiaj wygląda polska pomoc? Gdzie się najbardziej angażujemy? Które konflikty? Gdzie pomagamy najbardziej?
Rzeczywiście Polska zna swoją odpowiedzialność na arenie międzynarodowej i uczestniczy w tej solidarności też między państwami. Polska pomoc w tym momencie, cała pomoc rozwojowa, wsparcie rozwojowe to blisko 3 miliardy złotych, bo to 2 miliardy 880 milionów dokładnie w zeszłym roku.
Tak.
Z czego bezpośrednio pomoc humanitarna to jest kilkaset milionów, bo trzeba rozróżniać, to są dwie różne sfery wzajemnie się przenikające. Pomoc rozwojowa to jest wsparcie między innymi dla państw, forma jakichś właśnie udzielanych pożyczek, też bezpośrednia pomoc, a pomoc humanitarna to tam, gdzie już bezpośrednio mamy do czynienia z pokrzywdzonymi, gdzie są konflikty zbrojne, gdzie
jak ta pomoc cierpią się najbardziej bezbronni. Jak ta pomoc się rozkłada, panie ministrze?
No, polski kierunek, nasz kierunek przyjęty też zgodnie zresztą z polityką rządu, to głównie Bliski Wschód i Afryka. No i ma to związek, my od początku mówimy, że uchodźcom, wszystkim uchodźcom, tym, którzy potrzebują pomocy, trzeba możliwie szeroko tej pomocy udzielać na miejscu, organizować dach nad głową, schronienie, takie zupełnie podstawowe rzeczy jak woda, środki medyczne, żywność. I Polska tą pomoc realizuje bezpośrednio, ale też chyba to jest najsilniejsza nasz atut, czyli silne NGO, silne organizacje pozarządowe, które angażują się w Iraku, w Libanie, pomagają uchodźcom z Syrii czy z Jemenu w różnych obozach, w Turcji czy na granicach
państwa
Bliskiego Wschodu.
Tak, pan minister wywołał wojnę w Jemenie, konflikt, który jest bardzo przemilczany. Jak wygląda nasz udział? Jak my pomagamy w tym konflikcie tam?
Polska generalnie bezpośrednio stara się, my nie mamy takich narzędzi, żeby bezpośrednio finansować coś jako Rzeczpospolita. Natomiast my bardzo ściśle współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, z Polską Misją Medyczną, tak,
dlaczego tylko przez organizację możemy wspierać?
No, to wynika też z przyjętej polityki zagranicznej, no i też ze swego rodzaju geopolityki, tak? Znaczy pomoc humanitarna to jest ta pomoc, która nie widzi szerszej polityki, tylko widzi człowieka, widzi tych najbardziej pokrzywdzonych, tych, którym trzeba już natychmiast pomóc, i to wynika z jakiegoś takiego na naszego człowieczeństwa. Natomiast wszystko się dzieje w jakimś określonym kontekście międzynarodowym, który też musimy uwzględniać we wszystkich naszych działaniach. Natomiast też trzeba powiedzieć, że często obce państwa nie chcą, nie życzą sobie ingerencji państw trzecich de facto.
A jak jest w Jemenie, panie ministrze? Czy tam jest też taka niechęć do niesienia pomocy?
Generalnie przyjęło się w stosunkach międzynarodowych, że lepiej taką pomoc nieść między innymi za pośrednictwem właśnie organizacji pozarządowych. Polska też ma swoją Fundację Solidarności Międzynarodowej i są to formy bardziej przyjęte, bardziej lepiej widziane też przez same państwa, bo trzeba pamiętać, że naszym celem jest pomoc człowiekowi, tak? To jest najważniejsze. Natomiast no, odpowiedzialnością już ministra spraw zagranicznych jest to, żeby w sposób właściwy kształtował relacje między państwami. A często jest tak, no i w Jemenie, ale no chociażby w Syrii, tak, z jednej strony mamy Asada, tak, i jakby ten rząd, który administruje częścią kraju. Z drugiej strony mamy rebeliantów, tam jest gigantyczny konflikt, też de facto geopolityczne starcie. Natomiast no, moją odpowiedzialnością jest to, żeby pomagać tym najbardziej bezbronnym, pokrzywdzonym, tym, którzy, no już nie mówię o tej straszliwej liczbie, no bo tam ofiary idą setki tysięcy, miliony.
Pani minister Kempa dużo podróżowała, a pan pierwszy swój wyjazd skieruje gdzie?
Rzeczywiście trwają rozmowy, żeby odwiedzić Irak i tamtejszy obóz ze wsparciem, bo też zawsze jest tak, ja będę kontynuował dobre dzieło minister Kempy, że nigdy nie jechała dla samego wyjazdu, tak? Czy niektórzy powiedzą dla ładnego zdjęcia, to jest absolutnie bez znaczenia. Jedzie się wtedy, kiedy jest potrzebna też obecność kogoś w randze ministra, kiedy ta obecność sprawia, że pomoc może być sensowniej zorganizowana i też sensowniej dostarczona. Więc planuję, rozmawiamy z organizacjami pozarządowymi, najpewniej pierwszym kierunkiem będzie Irak i tamtejszy Kurdystan.
Tak, wiemy, w Kurdystanie też są najróżniejsze problemy i to ze strony Turcji przede wszystkim, a jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi właśnie o obozy dla uchodźców, bo to przecież jedna z gorszych form pomocy takiej humanitarnej.
Trzeba powiedzieć tak, że to nawet odważę się powiedzieć, że to jest najgorsza forma, to znaczy wszelkie formy wsparcia, starania też państw, społeczności międzynarodowej powinny zmierzać ku temu, żeby coś takiego jak obozy dla uchodźców nie powstawały, bo obozy są często siedliskiem najtrudniejszych patologii, ale też
wie pan, że to jest bardzo ciężkie do zrealizowania, tak, i bardzo ciężkie do wykonania, żeby one nie istniały.
Dokładnie tak, natomiast są państwa, które starają się w ramach swojego kraju tak organizować tę pomoc, żeby różne rodziny trafiały w różne miejsca kraju, a nie były koncentrowane w jednym miejscu. Natomiast obozy są miejscem na pewno pierwszej potrzeby, bo brakuje tam i podstawowej opieki medycznej, środków medycznych. Niedawno Polska też sfinansowała centrum protetyczne, tak, sfinansowaliśmy dla kilkuset kobiet i dzieci nowe protezy łącznie z rehabilitacją właśnie w jednym z obozów dla uchodźców syryjskich. I tego typu działania są ważne, żeby w tych obozach, do tych obozów koncentrować też pomoc i tą medyczną, ale nie możemy zapomnieć, że musi to być też pomoc edukacyjna, tak? To znaczy taka, która spowoduje, że te wszystkie dzieci, które tam są, nie będą skazane na wykluczenie, na to, że zawsze pozbawione edukacji już będą w takich warunkach żyły, w jakich teraz żyją.
Pan był przed objęciem taki ministra do spraw pomocy humanitarnej, także wiceministrem sprawiedliwości. Panie ministrze, co pan sądzi na temat listu, który wczoraj opublikowała Rzeczpospolita, autorstwa Marka Falenty i tych rewelacji, które są zawarte w jego treści? List o ułaskawienie do prezydenta Andrzeja Dudy.
Ja mogę powtórzyć to, co powiedział prokurator generalny, że ten człowiek miał setki możliwości na przesłuchania do protokołu, wskazania, kto był jego mocodawcą, teraz tego nie uczynił. To jest jakiś akt desperacji człowieka stojącego pod ścianą i zupełnie bym nie traktował poważnie tego typu rewelacji. Znaczy Marek Falenta w tym zakresie akurat na tym etapie obecnie ma zerową wiarygodność.
A to, co zrobił Roman Giertych, złożył wniosek o podjęcie śledztwa w sprawie istnienia zorganizowanej grupy przestępczej wykorzystującej nielegalne podsłuchy do obalenia rządu. Jak pan skomentuje?
No, pan Giertych pojawia się wszędzie tam, gdzie jakikolwiek temat ma znamiona też polityki. Jeszcze pamięta czasy, gdy był w polityce. Teraz jest przedstawicielem Palestry, ale wiele osób mówi, że jest takim czarnym koniem Palestry, w negatywnym sensie niestety, który bardziej angażuje się w działanie polityczne i wykorzystuje też wymiar sprawiedliwości, różne narzędzia do łapania tematów medialnych niż do realnego działania. Natomiast tak mówi wiele osób, fakty to weryfikują, śledztwa to weryfikują i niech te fakty śledztwa i rzeczywistość sama mówi, czy pan mecenas Giertych działa skutecznie dla dobra wymiaru sprawiedliwości i swoich klientów, czy są tam jeszcze jakieś dodatkowe cele.
Kilka minut temu skończyłam rozmowę z panem posłem Markiem Jakubiakiem. On powiedział, że Marek Falenta to może być duży problem dla Prawa i Sprawiedliwości. A pan jak sądzi?
Ja skomentowałem, że Marek Falenta miał naprawdę wiele możliwości do protokołu wtedy, kiedy to by miało moc też, było ochronione kodeksem karnym de facto, składane takich zeznań. Natomiast jakieś listy do mediów, sama forma rodzi wątpliwości, więc to naprawdę to jest działania człowieka, który szuka już takich ostatecznych możliwości przed odbyciem kary, bo prawdą jest, zresztą procedura ułaskawienia będzie standardowo rozpatrzona, jak każde inne pismo są potrzebne, jest potrzebne zaopiniowanie przez sąd chociażby. I tutaj to jest jakaś próba ucieczki przed sprawiedliwością, a ma nad sobą wyrok karny. powinien jak każdy zwykły obywatel trafić do więzienia i ten wyrok odsiedzieć.
Bardzo dziękuję. Mówił pan Michał Woś, minister do spraw pomocy humanitarnej, który dzisiaj będzie brał udział w konferencji Warszawskie Targi Humanitarne. Zgadza się?
Zgadza się. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję i pozdrawiam. Godzina 8:48. Godzina 8:48 niezmiennie nadal trwa, a w naszym studio jest już kolejny gość, Wojciech Wybranowski, dziennikarz do rzeczy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
No i jak pan zareagował na wczorajszy list, który opublikowała Rzeczpospolita na pierwszej stronie, list o ułaskawienie autorstwa Marka Falenty?
No cóż, wiele wskazuje na to, że jest ta publikacja Falenty i ten jego sensacyjny list, ale wcześniej przygotował jakąś książkę, która, jak wiele wskazuje, ma się ukazać nakładem tego wydawnictwa, które wydało również Dury Tomasza Piątko o Morawieckim.
Wydawnictwo na A.
Wydawnictwo na A, założone przez pana na C, którego główną gwiazdą jest Tomasz Piątek. Mam wrażenie, że pan Falenta szuka teraz jakiegoś dojścia, żeby wyjść, bronić się przed więzieniem i powie wszystko. Miałem jakąś taką sytuację jeszcze w latach 90. pod koniec mojej pracy w naszym dzienniku, że skontaktował się ze mną jeden z gangsterów, który ukrywał się od 8 lat w Niemczech przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Był pierwszym człowiekiem, który sprowadzał do Polski węgiel ze Szwecji. Człowiek, który kupił od Ungiera i Kwaśniewskiego dwór wazów we Wrocławiu i jak twierdzi wziął, dał za to łapówkę pod stołem. I on też po 8 latach ukrywania był gotów oddać się w ręce Centralnego Biura Śledczego. To był bodajże koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości, tych pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości. I ten facet rzeczywiście spotkał się w Hamburgu, dał duży wywiad, opowiedział o tych wszystkich przekrętach, potem oddał się w ręce Cebosiu i postawił warunek, że on będzie zeznawał, kiedy jeżeli dostanie świadka kornego. Po czym okazało się, że on ma jeszcze sporo grzeszków na sumieniu, związki z gangiem Szkieletora z Wrocławia, czyli zakładać znaną Dolną Śląską Grupą. W międzyczasie zmieniła się władza i okazało się, że on tego świadka koronnego, tej korony nie dostanie. I wtedy zaczął wysyłać grepsy z więzienia, w których pisał, że oczywiście jak zmieniła się władza, zaczął odsiadać karek, na którą został wcześniej skazany i przed którą uciekł z Polski, że jak nie dostanie tego świadka koronnego, to on teraz opowie, że to wszystko była prowokacja PiSu i że on miał opowiadać, obciążać SLD i Millera i innych.
Czyli widzi pan analogię.
Tak, na złodzieju o czapkę gorę. Ten list został tak napisany, żeby prezydent Andrzej Duda tego ułaskawienia Falencie, nawet gdyby chciał, dać nie mógł. To jest tak naprawdę szantaż. Przed szantażem żaden szanujący się prezydent nie ulegnie. Myślę, że chodzi tutaj tylko o reklamę, robienie reklamy książce i element kampanii wyborczej. Być może uznał pan Falenta, że jeżeli ci mu nie pomogli, no to mu teraz kolejni pomogą.
No właśnie, bo mówi się, jeżeli przeczytamy fragmenty tego listu, to jest przecież dramatyczny ten list. To jest dramatyczny apel, w którym człowiek zdesperowany chce za wszelką cenę być na wolności, który mówi, że został oszukany przez Prawo i Sprawiedliwość, który mówi o tym, że mu obiecywano wolność, że mu zlecano te nagrania, a dzisiaj wszyscy o nim zapomnieli.
Ja miałem okazję kilka miesięcy temu przeczytać przed kampanią samorządową, wtedy, kiedy pojawiły się w Onecie te słynne informacje o taśmach, rzekomych taśmach Morawieckiego, które niby są, a których nikt nie widział. Miałem okazję również wystąpić do Sądu Najwyższego, ogląd akta sprawy pana Falenty. Te kilkadziesiąt tomów akt przeczytałem od deski do deski. Po pierwsze w zeznaniach kelnerów, osób, które realizowały nagrania osób, które obciążyły pana Falentę, nie ma nawet słowa o tym, które mogłoby wskazywać, że była jakakolwiek inspiracja polityków Prawa i Sprawiedliwości, albo że oni o tym wiedzieli. Jest tam mowa o jakichś kontaktach pana Falenty z funkcjonariuszem CBA, ale raczej takie bardzo enigmatyczne. Raczej jest mowa o tym, że doskonale wiedzieli, że są nagrywani niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej, na przykład pan Karpiński, pan Nowak, który panikował, że już jest po nim, bo ktoś mu powiedział, że są nagrani. Ktoś dzwonił do jednego z kelnerów z pytaniem, czy polityków PiSu też nagrano, a mówi, że absolutnie nie. Przeczytałem także zeznanie pana Falenty, który długi czas ubiegał się o uchylenie kary aresztu, twierdząc, że choruje na depresję, spowodowane rozstaniem z żoną, potem wymyślał inne choroby psychiczne. Również w zeznaniach pana Falenty, jakie składał przed prokuraturą i przed sądem, a więc miał wiele możliwości wypowiedzenia się na temat, nie pada nawet wzmianka, nawet jakakolwiek sugestia o tym, by ktokolwiek z PiSu miał mu proponować nagrywanie, albo miałby w jakikolwiek sposób współpracować z kimś z Prawa i Sprawiedliwości w celu nagrania polityki. polityków Platformy Obywatelskiej. Nie mówi o tym ani słowa, a to właśnie na etapie postępowania prokuratorskiego lub przed sądem powinien to ujawnić, żeby ewentualnie uchylono mu karę.
Posłowie Platformy Obywatelskiej domagają się powołania komisji śledczej do sprawy Marka Falenty. Co pan sądzi o tym pomyśle?
No cóż, politycy Platformy Obywatelskiej składali już wiele różnych wniosków o komisje śledcze. Kiedy te komisje śledcze powstają, na przykład ta komisja VAT-owska, to jakoś nie są zbyt aktywni w pracy nad nią i raczej paraliżują niż pomagają wyjaśnić sprawę. No, jest to jeden z elementów. Ten wniosek o komisję śledczą jest... A był też wniosek o komisję śledczą Prawa i Sprawy Morawieckiego i rzekomej pożyczki, jaką miał wziąć od księdza Legierskiego. Jest to jeden z elementów kampanii wyborczej i ta akcja Falenty i ta książka, która się teraz ma ukazać prawdopodobnie i ten list, to jest... element kampanii wyborczej już przed wyborami do parlamentu.
Sąd Okręgowy w Warszawie nie przesłał prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakie ma wynikać z wniosku Marka Falenty o ułaskawienie. Pan uważa, że w ogóle prokuratura powinna się zająć takim wnioskiem?
Ja myślę, że mogłoby się zastanowić, czy pan Falenta nie składa fałszywych zeznań. Oczywiście jako oskarżony miał prawo mijać się z prawdą, ale on by też wysłuchiwał jako świadek na pewnym etapie. A jako świadek jest zmuszony mówić prawdę. Jeżeli zatają informacje ważne z punktu widzenia śledztwa, to podlega rygorowi odpowiedzialności karnej. Nie wiem, czy prokuratura powinna tą sprawę wyjaśniać. Ja przypomnę, że w trakcie tego całego śledztwa prowadzonego jeszcze za czasów rządów Platformy Obywatelskiej w pierwszym etapie badano różne wątki. Badano wątek tzw. ruskiej cyrylicy, czyli ewentualnych związków pana Falenty z rosyjską mafią czy rosyjskimi służbami.
Tak, i z rosyjskim węglem.
I badano wątek politycznych wpływów, próby obalenia rządu. Taki wątek również był podnoszony przez prokuraturę, czyli działań dywersyjnych, działań na szkodę ustroju. I żaden z tych wątków za czasów rządów Platformy Obywatelskiej w prokuratorskim śledztwie nie został, a angażował się to również Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, nie został potwierdzony na etapie czynności procesowych.
Czyli pan przeanalizował ten materiał, pan przeanalizował akta i uważa pan, że Marek Falenta jest osobą niewiarygodną.
Uważam, że Marek Falenta powie teraz wszystko, żeby tylko uzyskać wolność, a jeżeli nie uzyskać wolność, to przynajmniej zaszkodzić tym, którym jak uważał, pewnie będą go honorować, to są order, bo pojawiły się takie głosy, prawda, że Falenta powinien dostać order za to, co zrobił, żeby się teraz zemścić. On już wie, że kary więzienia nie uniknie, więc w takim razie mówi na coś mamie, wszystkich pociągnę sobą na dno.
Jak już rozmawiamy o służbach i tych grach służb i tym, co się rozgrywa w ich tle, to został opublikowany także zbiór zastrzeżony. Instytut Pamięci Narodowej zdecydował się na taki krok. No i pojawiły się też głosy krytyki, że około 300 agentów, którzy współpracowali zagranicznych agentów, którzy współpracowali z polskim wywiadem, zostało ujawnionych, odtajnionych. Dementuje to Stanisław Żaryń jako rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych. Co pan sądzi o tym zbiorze zastrzeżonym?
Ja powiem tak, że ci, którzy dzisiaj krytykują ujawnienie tego zbioru zastrzeżonego, to jeszcze niedawno brali pod obronę dziennikarza Newsweeka, który opublikował nie tylko dane personalne oficera polskiego wywiadu, dzisiaj sędziego Trybunału, ale także podał miejsce, w którym mieszka, łącznie w taki sposób, że ewentualnie osoby, które chciałyby go zlikwidować z wywiadów zagranicznych, nie miałyby żadnego problemu z dotarciem nie tylko do niego, ale także do jego rodziny.
Mówi pan o sędzi Muszyńskim,
tak? Sędzi Muszyńskim. I wtedy środowisko dziennikarskie, ci, którzy krytykują się ujawnienia agentów, nieczynnych już agentów, brali chórem tego dziennikarza w obronę. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj poznajemy nazwiska ludzi, którzy współpracowali ze skompromitowanymi służbami, że dowiadujemy się, kto z osób publicznych na świeczniku, również za granicą, współpracował z wojskowymi służbami informacyjnymi, czy z wywiadem wojskowym PRL. Żałuję tylko, że ten zbiór zastrzeżony został odtajniony tak późno, ta zetka została odtajniona tak późno, bo gdybyśmy poznali ten zbiór, te nazwiska w latach 90. czy na początku 2000 roku, to być może wielu skompromitowanym ludziom skompromitowanym współpracą przestępczą często z postkomunistycznymi służbami nie udałoby się pełnić funkcji publicznych.
Dlaczego ten zbiór był tak właśnie mocno chroniony? Dlaczego on był w ogóle zastrzeżony?
No, jest tam wiele osób, które rzeczywiście znalazły się później na świeczniku albo w drugim rzędzie, w trzecim rzędzie, ale jednak odgrywają istotny wpływ na działalność spółek Skarbu Państwa, na działalność mediów, na działalność instytucji publicznych.
A naprawdę liczy pan na to, że tam ujawniono wszystkie nazwiska ze zbioru zastrzeżonego?
Już dzisiaj chodzą głosy, że nie ujawniono na przykład nazwisk wielu księży. Że są tam ludzie związani z dawną opozycją demokratyczną, i że tak jak w 2005-2006 roku nie udało się w ustawie lustracyjnej przygotować pełnego otwarcia archiwum, a przecież były takie plany, żeby zrobić po prostu trzy zbiory, w tym również dziennikarzy, i otworzyć zbiór zastrzeżony, zbiór i plan całkowicie dla ludzi. Tak teraz część tych nazwisk pozostanie niejawna. Też pisaliśmy w Do Rzeczy, kiedy Sejm głosował nad otwarciem Zetki, że te prace się przeciągają, że szefowie służb specjalnych, między innymi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, składają szereg wniosków o to, by kolejne nazwiska wyłączyć z jawności. I to mnie niepokoi. Ja bym chciał, żeby teraz weszła jakaś komisja do Zetki i sprawdziła, czy rzeczywiście te nazwiska, wszystkie nazwiska, które miały zostać ujawnione, zostały ujawnione, czy te, które zostały dalej, nadal mają klauzulę tajności, czy istnieje zasadność, by one były tajne?
To taka prośba chyba niezbyt realna do wykonania, jak pan sądzi, żeby weszła jakaś komisja i tam coś sprawdzała i...
No, ja pan tak, że kiedy napisaliśmy Do Rzeczy o tym, że ile wniosków złożył szef ABW...
Ile?
To ja w tej chwili pamiętam danych, ale to było ponad setka wniosków. I to było 2 lata temu utrzymanie klauzuli tajności. To wtedy dostaliśmy informację, że minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński zażądał wstrzymania składania takich wniosków i że będzie kontrola zasadności tych wniosków. Być może byłaby potrzebna teraz taka komisja weryfikacyjna, na przykład z profesorem Cęckiewiczem na czele, która mogłaby to zbadać, czy rzeczywiście te klauzule zostały utrzymane w wielu przypadkach. Często mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie żyją już, albo którzy dawno odeszli z funkcji życia publicznego i nie ma problemu, powodów, by nazwiska tych osób nie zostały poznane.
To apeluje Wojciech Wybranowski, dziennikarz Do Rzeczy. Bardzo dziękuję za wizytę w poranku.
Dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, jest godzina 8:59 i 48 sekund. My będziemy już się z Państwem żegnać. Chociaż może jeszcze na krótko przejrzymy za kilka chwil prasę.
Na przegląd prasy.
No ale realizator dzisiejszego poranka, Dariusz Konkol, zmusił mnie do przeglądu prasy, bo dżingiel jest, a ja powinnam oczywiście ten przegląd prasy zrobić. Drodzy Państwo, Polacy i Żydzi grali do jednej bramki. Ciekawe? No tak. Mówię o tym Johnny Daniels, prezes fundacji From the Depths. To jest tytuł z dzisiejszej Rzeczpospolitej. Jak grali do jednej bramki? Ano, muszą Państwo przeczytać dzisiejszą Rzeczpospolitą i dowiedzieć się, kim był Józef Kloc. To taka ciekawostka. Jeżeli chodzi o sprawy międzynarodowe, to tak jak już wspominałam wcześniej, rosyjskie media solidarne z Iwanem Gołunowem. Iwan Gołunow to dziennikarz, który został aresztowany, któremu podrzucono najprawdopodobniej narkotyki i będzie skazany. Grozi mu nawet 20 lat łagrów. No i bardzo ciekawy tekst. Ciekawy pod tym względem, bo Radio Wnet angażowało się, opublikowało materiał związany z decentralizacją Polski i w Rzeczpospolitej obrona decentralizacji. A kto jest autorem? Między innymi profesor Antoni Dudek. Nie chodzi o rozbiór Polski, grzmi razem z panią Anną Wojciuk. Decentralizacja kraju zyskała zaskakująco duży rozgłos. Niestety została przedstawiona w karykaturalnym świetle jako koncepcja rozbicia państwa. Piszą twórcy, w tym właśnie Antoni Dudek, zdecentralizowana RP. I bronią tezy, że przeniesienie części kompetencji z Warszawy do władz samorządowych nie musi oznaczać zagrożenia dla państwa jednolitego tak długo, jak długo w te operacje wbudowano są bezpieczniki. Oczywiście państwo lobbują na przeniesieniu edukacji na teren samorządów, że to jest bardzo dobre rozwiązanie. No, ciekawy tekst, proszę się zapoznać, dzisiejsza Rzeczpospolita i bronią zdecentralizowanej RP. W dzisiejszej Rzeczpospolitej także wywiad z mecenas Anną Frankowską, prawnik pro bono 2018 i temat znowu przewidywalny, ofiary księży pedofilów milczą latami, czyli sprawcy czują się bezkarni tylko dlatego, że są duchownymi. Narracja taka sama jak w Gazecie Wyborczej, bo przypomnijmy dzisiaj jak praktycznie codziennie raport biskupi, którzy kryli księży pedofilów i tak w koło, także rozmowa, nie rozmowa, informacja na temat tego, co planuje minister Ardanowski, a dokładnie czego nie zaplanował. Bunt weterynarzy, minister nie znalazł 40 milionów złotych. Weterynarze chcą głodować, żeby doprosić się obiecanych podwyżek. Ich strajk to nie jedyny problem resortu rolnictwa. Robotnicy wrócili na budowę. Konstrukcja stołecznego biurowca, na którym w piątek pojawił się ogień, nie została uszkodzona. Warsaw Hub przy rondzie Daszyńskiego będzie nadal odbudowywany. To tyle w Rzeczpospolitej dzisiejszej, a dalej Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Polska Codziennie oczywiście informuje o tym, co dzieje się w sprawie księdza ranionego nożem wczoraj rano we Wrocławiu. Holandia modernizuje siły zbrojne. Holenderski rząd zdecydował się kilka dni temu na zwiększenie budżetu obronnego o dodatkowe 162 miliony euro. Pani od wpadek, Dorota Kania, pisze o Ewie Kopacz, która została wiceprzewodniczącą Europejskiej Partii Ludowej. Wielki polski przedsiębiorca 2018, Gazeta Polska Codziennie będzie dawała statuetkę, a dzisiaj także obchodzimy 9 urodziny portalu W Polityce. Wszystkiego najlepszego i dużo sił na dalsze lata pracy. Marzena Nykiel, Jacek i Michał Karnoscy, to oni tworzą ten portal. Niemcy wciskają nam szrot, informuje dzisiejsza Gazeta Polska Codziennie, a Włochy mogą rozbić strefę euro. To tekst dotyczący Matteo Salviniego. Pomysł wicepremiera Włoch Matteo Salviniego może zagrozić strefie euro. Jeśli Włosi wprowadzą quasi walutę w postaci obligacji rządowych o niskich nominałach i pozwolą płacić nią podatki, mogą doprowadzić do upadku strefy euro. No i te gigantyczne protesty w Hongkongu, także opisane, nawet 1,3 miliona osób nie chce zmian w prawie na korzyść Pekinu. I informacja z Bliskiego Wschodu już na koniec, drodzy Państwo. Niemcy poparły niepodległą Palestynę. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział w Jordanii, że jedyną szansą na pokój pomiędzy Palestyną i Izraelem jest stworzenie niepodległego państwa palestyńskiego. No to nowa narracja i bardzo ciekawa. Ciekawe, co na to Stany Zjednoczone, bo premier Benjamin Netanyahu położył wczoraj kamień węgielny pod budowę kolejnego izraelskiego osiedla na wzgórzach Golan. Ma ono być nazwane, uwaga, imieniem Donalda Trumpa. Gdzie mieszka pan? A no, w takiej dzielnicy Donald Trump, będą teraz mówić Izraelczycy. Drodzy Państwo, dzisiejszy poranek dobiega końca. Dariusz Konkol zrealizował go. Olek Rosenfeld był wydawcą. Magdalena Uchaniuk-Gadowska poprowadziła. A jutro zapraszam w imieniu Krzysztofa Skowrońskiego na poranek wnet i na popołudnie, które będę miała możliwość spędzić z Państwem jutro. A dzisiaj Łukasz Jankowski o godzinie 12:00 Kurier wnet. I zapraszam Państwa na stronę wspieram.to/studiownet. Tam dowiedzą się Państwo szczegółów. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.